Ja, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Zawsze mnie szlak trafia, no często niestety mnie szlak trafia, ale zawsze wtedy, kiedy tak zwane polskie media, przynajmniej prezentujące się jako polskie, czyli w tym przypadku na przykład Interia, która ponad jest własnością Solorza, kiedy polskie media promują niemieckie firmy. W przypadku Interii zwracałem Państwu na to uwagę już kilka dni temu, że Interia podjęła ścisłą współpracę z Deutsche Welle w zakresie filmów pochodzących z zewnątrz, czy nie wiem, czy z zewnątrz, kilkunastokrotnie już widziałem w Interii filmy Deutsche Welle. Tego wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale wcześniej raczej tego nie było. Natomiast teraz mamy do czynienia z innym przejawem niemieckości Interii, a mianowicie mam przed sobą wywiad z facetami z Rolik SUS Logistics z Bremy. A to jest duża niemiecka firma z Bremy. No, a ona oczywiście prowadzi również interesy na jedwabnym szlaku, jako że zwracałem Państwu uwagę na to, że już kilka lat temu zwracałem Państwu uwagę na to, że w fińskich materiałach, mapach na temat nowego jedwabnego kolejowego szlaku były zaznaczone, ja o tym mówiłem, zrobiłem na ten temat specjalny felieton, był zaznaczony obszar działania kolei chińskich, był obszar działania kolei rosyjskich, był obszar działania kolei białoruskich. I wiecie co dalej? Za białoruską granicą w kierunku zachodnim jest obszar działania kolei niemieckich, Deutsche Bahn. Także mnie naprawdę nie dziwi to, że ta firma Rolik SUS jest prezentowana, znaczy prezentuje się jej sposób widzenia sprawy na rzeczy, które się dzieją na nowym jedwabnym szlaku. Oczywiście robi to Polak. Tylu Polaków sprzedawało Polskę. Nic dziwnego. A w historii teraz sprzedaje, będzie sprzedawało, więc to nic nowego. Otóż ten niejaki Andrzej Kozłowski jest członkiem zarządu tego Rolik SUS Logistics, pewnie PL. Nie wiem, czy w końcu ja przeczytałem ten tytuł, ale na wszelki wypadek zrobię to ponownie, być może ponownie. Andrzej Kozłowski, Rolik SUS Logistics, / wyboisty nowy jedwabny szlak. Artykuł z 16. I lit tego artykułu. Do przewozów przez Rosję możemy nie wrócić jeszcze bardzo długo. Chodzi nie tylko o wojnę, ale także o długofalowe konsekwencje postępowania Rosji dla niej samej. Giganci biznesowi z Rosji w większości się wycofują. Mówi Interi Andrzej Kozłowski, członek zarządu Rolik SUS Logistics. Przypominam, że w Polsce istnieją przynajmniej jedna duża firma, istnieje kilka, ale przynajmniej jedna duża firma istnieje, która, polska firma, która zajmuje się tą logistyką na jedwabnym szlaku, ale to jest Polska. No, co tam Polska? Niemiecka jest ważna. I cytuję, cytuję tekst. Nowy jedwabny szlak to sztandarowa inicjatywa rządu Chin. Jej początki to rok 13. Chodzi o transportowe połączenie Chin z Europą 4 drogami morską, lotniczą, lądową i kolejową. Nie tylko z Europą. Cytuję. Wymagało to gigantycznych inwestycji w infrastrukturę i koszt szacuje się na 1,5 biliona juanów, czyli 900 miliardów złotych, rozbudowy portów morskich, lotniczych, połączeń kolejowych, modernizacji dróg. W ciągu ostatnich lat same przewozy kolejowe rosły rok do roku dwukrotnie. Klienci korzystali z nich coraz chętniej, podkreśla Kozłowski. Cytuję dalej. Koszty wzięli na siebie przede wszystkim Chińczycy, ale swoją część dokładają też państwa, które leżą na trasie szlaku, czyli po jego, na jego, to je, czyli to jego korytarzu północnym. Mongolia, Rosja, czy południowym, Kazachstan. No co, no na Kazachstanie się kończy? I na Rosji się kończy? Dobrze. Dla Polski to ogromna szansa, bo jesteśmy naturalną bramą ze wschodu do Unii. Na przykład na przejściu ma oczywiście Brześć. Oczywiście my także musimy już sporo zainwestować, ale musimy jeszcze z tymi inwestycjami przyspieszyć. Teraz jednak wszystko zależy od wojny, dodaje rozmówca Interi. Jeśli chodzi o transport kolejowy, to część branży wielu klientów zawiesiło przewozy po prostu z powodów etycznych. Musimy bowiem pamiętać, że 40% zysków trafiało do rosyjskich i białoruskich kolei, czy do państwowego budżetu Rosji i Białorusi, a przecież nie chcemy wspierać ich finansowo. Część firm nadal jednak z tej drogi korzysta. Dobrze by przestali to robić, apeluje prezes Kozłowski. Chciałem zwrócić uwagę, że od kilku dni, znaczy być może ten artykuł został wcześniej nagrany, ale z tego co wiem, to nastąpiły dosyć znaczne utrudnienia. Nie wiem, czy tylko w transporcie drogowym, czy również kolejowym. Nie wiem, tego nie wiem. Cytuję dalej. Transport morski odbywa się bez przeszkód. Warto pamiętać, że 96-97% światowego handlu odbywa się tą drogą. Oczywiście pilne przesyłki przewożone są drogą lotniczą albo w sposób intermodalny, na przykład statkiem z Chin do Dubaju i samolotem do Europy, pociągiem z Chin do Kazachstanu, a później drogą lotniczą. Kiedy zawiesiliśmy operacje kolejowe przez Rosję, było jasne, że dla naszych klientów musimy utrzymać połączenie w inny sposób, podkreśla Kozłowski. Zdajemy sobie sprawę, że do przewozów przez Rosję możemy nie wrócić jeszcze bardzo długo. Chodzi nie tylko o wojnę, ale także o długofalowe konsekwencje postępowania Rosji dla niej samej. Giganci biznesowi z Rosji w większości się wycofują. Z drugiej strony właśnie Chińczycy mają potencjał, by skłonić Rosję do zakończenia agresji na Ukrainę, a strategicznie są zainteresowani, by nowy jedwabny szlak znowu w pełni działał. Jest on przecież także elementem globalnej rywalizacji Pekinu z Waszyngtonem o dominację w światowym handlu, podsumowuje ekspert. To Pekin walczy z Waszyngtonem o dominację w światowym handlu? Nie. Pierwszy raz słyszę taką tezę. No ale wiecie Państwo, co ja tam wiem, prawda? No więc z tego tutaj jest załączony jakiś ten 17-minutowa wypowiedź tego całego Kozłowskiego z tego Rolik Logistics, więc sugeruję, żebyście, znaczy nie wiem, czy mi się, czy będę pamiętał, mam nadzieję, że będę pamiętał, żeby Państwu zaproponować, dać link do strony, bo do samej rozmowy nie mam jak. A co tu można powiedzieć? Niewiele. No, ten Kozłowski nie powiedział nic. Nie powiedział, czy maszyny działają, czy nie działają. Czy w ogóle jakakolwiek droga, bo proszę Państwa, nie zapomnijcie o tym, że z Chin wychodzą trzy drogi nowego jedwabnego szlaku, trzy kolejowe obszary, tak powiem, linie nowego jedwabnego szlaku. Północna, czyli wcale nie koniecznie to musi być Mongolia, ale powiedzmy sobie, że jednym z elementów tej północnej jest Mongolia, a jest przejście przez Ulaanbaatar, ale podstawowym w mojej opinii jednak jest przejściem przez Heilongjiang. Chociaż nie jestem do końca pewien, czy to istotnie tak jest, ale przez północ, przez północną granicę chińsko-rosyjską w Heilongjiangu. Więc to jest pierwszy element. No i powiedzmy sobie, współpracujący z nim, to przejście przez Mongolię. Drugim, i to i to idzie tą trasą transsyberyjską. A drugą nitką, podstawową nitką jest nitka idąca przez, proszę Państwa, przez Xinjiang, przez Horgos. Z tym, że w Horgos znowu się to rozbija na dwie części. A podstawowa część z Horgos idzie właśnie przez Horgos, ale idzie na zachód przez Kazachstan, przez Rosję, Białoruś, Polskę i Niemiec. Natomiast druga część, znacznie mniejsza, przypuszczam, że znacznie mniejsza, bo nigdy nie widziałem rozdziału, ale jestem prawie pewien, że to musi być. W tej chwili to może być zupełnie inaczej. W tej chwili, po 24 stycznia, no i po 24 lutego, po rozpoczęciu wojny, a to może być zupełnie inaczej. Mógł zamrzeć w ogóle ta część właśnie środkowa. Natomiast w Horgos rozdziela się to jeszcze na część południową. I ta część południowa to jest część, która idzie do Azji Centralnej. Azji Centralnej i Azji Południowej i Południowo-Zachodniej. Czyli to jest część, która idzie, zahacza o Uzbekistan, przede wszystkim o Uzbekistan, a poza tym i wchodzi do Iranu i tam Iranie również się rozdziela wokół Morza Kaspijskiego, idzie do ta linia do granicy turecko-irańskiej, ale jest druga część linii, która idzie do Teheranu i na południe. Więc, no właśnie, do granicy, ale interesuje nas głównie ta część, która idzie, ta odnoga, która idzie północnym Iranem do Turcji i przez Turcję może się dostawać do Europy. I myślę sobie, że w tej chwili właśnie taka część jednego szlaku. Ja to mówię bardzo zgrubnie omawiam te linie, ale one się tam rozczłonkowują, więc to tylko powiedziałem o takich kręgosłupach tej linii. Więc tego jest znacznie więcej, jest to znacznie bardziej skomplikowana sprawa. W tej chwili, czyli 17 kwietnia, myślę, że sytuacja wygląda w ten sposób. Myślę, że w zasadzie Małaszewicze nie działają, ale oczywiście tego nie wiem. Myślę, bo nie mam skąd wziąć tej wiedzy. Myślę, że Małaszewicze nie działają lub działają bardzo, bardzo jakby na pół gwizdka albo jeszcze mniej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, że trzeba znaleźć wobec tego, trzeba było znaleźć, i o tym ten człowiek, ten Kozłowski mówił, trzeba było znaleźć obejście Ukrainy i Rosji. No i tym obejściem Ukrainy i Rosji jest właśnie ta część południowa. To tak bardzo, bardzo ogólnie i bardzo bardzo ogólnie. Ale ja powiedzmy sobie, nie jestem człowiekiem, który zna szczegóły. Natomiast ten Kozłowski zna szczegóły i można by było powiedzieć, że od takiego człowieka wymaga się nieporównanie więcej niż ode mnie, prawda? Ale nie. To okazuje się, że to jest za trudne. Co go przerosło? No w każdym razie ten materiał niczego nam w zasadzie nie wyjaśnia, nie mówi, nie informuje nas. To jest takie zawracanie głowy. No ale coś tam wiemy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.